Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. 14 maja ceny uprawnień do emisji na unijnym rynku przekroczyły 56 euro za tonę CO2. To o 73% więcej niż na początku roku i o 200% więcej niż rok temu. Kolejne rekordy padają już właściwie w każdym tygodniu. Na ostatniej polskiej aukcji pojawiła się oferta kupna uprawnień za 60 euro. O tym, co dalej z cenami CO2, opowie Robert Jeszkę, kierownik Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami, KOBiZE. Robercie, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, a było to w styczniu tego roku, ceny CO2 oscylowały wokół 33 euro za tonę. I już wtedy zachodziliśmy w głowę, co się stało, że rynek tak reaguje, dlaczego te ceny tak szybko zaczęły rosnąć. Dziś ceny przebiły poziom 56 euro. Czy twoim zdaniem mamy już do czynienia z bańką na rynku, która w pewnym momencie pęknie i doprowadzi do załamania się cen, czy wręcz przeciwnie, czekają nas może jakieś drobne korekty, ale kurs już jest niezmienny i może być tylko jeden, czyli w górę?
Jeśli chodzi o samą bańkę, to czy ona się tworzy, czy istnieje, to trudno powiedzieć. To jest pytanie za 100 punktów i myślę, że póki znawcy tematu rynkowego na różnych rynkach twierdzą zawsze, że o tym, czy mamy bańkę, wiemy w momencie, kiedy ona pęknie. Można po prostu porównywać się z innymi rynkami, takimi, w których ta bańka już się tworzyła i faktycznie pękła. I chyba takim najsłynniejszym przykładem jest indeks amerykańskich spółek technologicznych Nasdaq i tak zwana bańka dot.com. My żeśmy przyglądali się temu porównaniu i oczywiście tam w marcu 2000 roku te indeksy tam w ciągu 10 lat wzrosły około 3000%. Później porównując to do rynku uprawnień do emisji, to możemy zauważyć, że od kwietnia 2013 mamy taki wzrost około 2000%, z 2,75 euro do 56, o których właśnie powiedziałeś. Więc teoretycznie przyjmując, że jest jakaś analogia, to pole do wzrostu jest jeszcze dosyć duże. Natomiast to, co stosują analitycy rynkowi, to jest porównanie takich indeksów 200 sesyjnych średnich ruchomych, tak zwanych. I one służą do pokazania, czy jakieś aktywo jest przewartościowane. Mamy teraz taką sytuację, że ceny są około 2,5-krotnie wyższe od tej średniej. To mogłoby sugerować, że taka bańka na rynku uprawnień już jest, ale tak naprawdę to wszystko, co mówię i to, czy ta bańka na każdym rynku się tworzy, to jest kwestia uznaniowa. Więc trudno szacować w kategoriach tego, czy bańka jest i zaraz pęknie. Natomiast no, takie ryzyko oczywiście istnieje i trzeba się z nim liczyć. Jeśli chodzi o same kształtowanie się tych cen uprawnień na rynku, no to jest już sytuacja dosyć namacalna, realna i obserwowalna. I możemy powiedzieć z obserwacji, że mamy bardzo duży trend wzrostowy na rynku uprawnień i ceny od zeszłego roku, od listopada, wzrosły z 23 euro do 56. To jest 140% wzrostu, więc naprawdę bardzo dużo i chyba nie ma drugiego aktywa na rynku, w sensie indeksu, który by notował tempo takiego wzrostu. To, co możemy też zauważyć, to że od końca marca na rynku nie mamy właściwie żadnej korekty. Trend wzrostowy jest wkładniczy, nie ma żadnej korekty, jedziemy w jednym kierunku. Myśleliśmy chyba wszyscy, że po 30 kwietnia, kiedy mijał termin rozliczenia instalacji za zeszły rok, że te ceny jakoś się ustabilizują, spadną. Wręcz przeciwnie, one wzrosną. I o czym to może świadczyć? Prawdopodobnie świadczy o tym, że uczestnicy rynku antycypują w swoich decyzjach inwestycyjnych fakt, że zwiększamy cele redukcyjne na 2030 i jakby już ta cena będzie rosła tak czy siak, w związku z czym dokonują tych większych zakupów i jakby napędzają wzrost cenowy.
To może na chwilę się tutaj przerwę, bo jeszcze chciałbym się na chwilę zastanowić, jak się znaleźliśmy w ogóle w tym miejscu, no bo te ceny rosną. Mówisz, że oczywiście jakby rynek obserwuje kolejne deklaracje polityczne dotyczące podwyższania celów ambicji Unii, jeżeli chodzi o zaostrzanie polityki klimatycznej, ale z drugiej strony mamy czynniki fundamentalne, takie jak na przykład ilość uprawnień na rynku. Komisja Europejska niedawno pokazała dane, z których wynika, że w obrocie jest tych uprawnień ponad 1,5 miliarda, czyli prawie 200 milionów więcej niż rok temu. Co więcej, emisje w zeszłym roku spadły w stosunku do roku 2019 roku. Jakby te dwa fakty powinny przemawiać za tym, żeby te ceny dokonały jakiejś korekty albo zaczęły spadać. Tak? No jeżeli jakiegoś dobra jest na rynku więcej, to powinniśmy obserwować odwrotny trend. Mówisz, że rynek widzi te deklaracje dotyczące polityki klimatycznej, ale jak to jest możliwe? To znaczy firmy przestały sprzedawać te uprawnienia, trzymają je, czekają na dalszy wzrost cen. Co jest przyczyną tego, że mimo tej większej podaży mamy cały czas gigantyczny popyt, który ją przekracza?
Jest po części tak, jak mówisz. To znaczy, ja bym tutaj jeszcze dwie kwestie jakby poruszył. Myślę, że ciekawa informacja, jeśli chodzi o taką diagnozę tego, co się dzieje. Z jednej strony faktycznie mamy tą kalkulację tych uprawnień w obiegu, czyli tej wielkości nadwyżki, jaką komisja ostatnio pokazała. I oczywiście prawdą jest, że ta emisja spadła i to w całej Unii w zeszłym roku o 13,3%, więc teoretycznie ta nadwyżka jest dużo większa. Do tego nakłada się jeszcze jeden taki element, który jest mało może wspominany, mianowicie tak zwany efekt bazy. To znaczy przeniesienia uprawnień wstrzymanych czasowo do sprzedaży na aukcjach uprawnień brytyjskich w 2019 roku. W związku z Brexitem i tam dużymi perturbacjami związanymi z wyjściem z Unii i UK-u, te uprawnienia w 2019 roku, które należały do Wielkiej Brytanii, były sprzedawane i ta sprzedaż została uruchomiona w 2020. W związku z czym na podaż uprawnień w 2020 roku, która też się przyczyniła do większej nadwyżki uprawnień. Natomiast jeśli chodzi o same instalacje i to, że te ceny dalej idą do góry, no to jest też prawdą to, że te instalacje, raczej zasoby, które mają tych uprawnień, trzymają, nie sprzedają, nie obracają, tylko kumulują w związku z tym ryzykiem dalszego wzrostu. Ale mamy też wzrost udziału w rynku tych instytucji różnych finansowych. I on wzrósł z lutego 2020 roku z 21 do 27%, w tym fundusze hedgingowych z 4 do 9%. I ten wzrost następuje cały czas. W związku z tym to są instytucje, które w przeciwieństwie do instalacji są nastawione na zysk, na obrót tymi uprawnieniami, w związku z czym im zależy na tym, żeby ta cena też wzrastała, bo to generuje zysk. Do tego dochodzi jeszcze oczywiście niepewność i korelacja tego rynku uprawnień, który zachodzi, jeśli chodzi o inne aktywa, głównie o rynek aukcji, na przykład amerykańskich. Jakby te rynki same się ze sobą trochę korelują, napędzają, więc w ten sposób idzie. No i myślę, że to będzie też ciekawa sytuacja, obserwowanie tego, jak ten rynek będzie się zachowywał w momencie, kiedy jakieś korekty na rynku aukcyjnym będą zachodziły. Nie można zaobserwować tą większą korelację.
Tutaj jeszcze oczywiście swoje trzy grosze wrzucił Frans Timmermans, wiceszef Komisji Europejskiej i komisarz odpowiedzialny za Green New Deal w Brukseli. 7 maja powiedział, że obecna cena uprawnień jest zbyt niska, by Unia osiągnęła cele klimatyczne na 2030 rok i musi wzrosnąć, a Komisja Europejska na pewno nie będzie interweniowała na rynku, by ją zbić. To była oczywiście czytelna aluzja do starań na przykład polskiego rządu o to, żeby Komisja Europejska jakoś tam zareagowała na to, żeby ta cena nie rosła tak szybko i dynamicznie. Wypowiedź Timmermansa na pewno wpłynęła na rynek i utwierdziła go chyba w tym, że ten trend jest nieodwracalny i tak naprawdę będziemy notowali cały czas coraz wyższe ceny, no ale z drugiej strony my dochodzimy do takiego pułapu, już jesteśmy przy 60 euro za tonę CO2, który według własnych szacunków Komisji Europejskiej, na przykład zawartych w Impact Assessmentie do Green New Dealu, wskazywał, że my te pułapy będziemy osiągali pod koniec tej dekady. Więc czy twoim zdaniem mimo wszystko, mimo tej wypowiedzi Timmermansa, będzie jakaś przestrzeń dyskusji na temat tego, co można zrobić, by przywrócić pewność rynkowi, no bo już nie mówimy tylko i wyłącznie o presji na to, żeby rezygnować z paliw kopalnych na unijnym rynku energii czy w przemyśle, ale ten dynamiczny wzrost cen, on coraz bardziej pozbawia inwestorów takiej pewności w to, co mają inwestować, tak? Wiemy, że w tych kolejnych latach będziemy na przykład potrzebować gazu, bo odchodzimy szybko od węgla, ale jednocześnie jeżeli tempo zmian cen utrzyma się na tym poziomie, na którym jest teraz, no to za chwilę żadna inwestycja gazowa nie będzie rentowna, więc nikt się nie odważy teraz inwestować. Czy twoim zdaniem tutaj jest jakaś taka przestrzeń do tego, żeby komisja jednak zainterweniowała, a jeżeli tak, to w jaki sposób?
Wszystko, co mówisz, jest prawdą, to znaczy to nie chodzi nawet o tę wysokość tej ceny, bo właśnie to tempo wzrostu, ono jest nieoczekiwane. Tak? W sensie rynek i instalacje i wszyscy, którzy dokonują pewnych szacunków inwestycyjnych, planują jakieś działania w jakimś okresie 10-15 lat, jakby są zaskoczeni. Te ceny, które dzisiaj obserwujemy, faktycznie jeszcze parę miesięcy temu, to planowaliśmy, że one będą, sama komisja w Impact Assessmentie mówiła, że będzie to 60 euro chyba w Clean RFO w Impact Assessmentie było szacowane na 2030 rok i właściwie już to mamy na samym początku okresu, więc to wszystko zaskakuje całość chyba uczestników. Natomiast wypowiedź komisarza Timmermansa oczywiście była dosyć kontrowersyjna, bo Z jednej strony widać oczywiście, że on to wpływa na rynek, na wycenę uprawnień. I można to porównać do tego, jak Elon Musk cokolwiek tweetuje i później zachowanie Bitcoina, więc to taka analogia, można to analogicznie porównywać. Można się z tego tam uśmiechać i tak dalej, ale no to nie jest zabawne dla instalacji, inwestycji, jakby świadomości tego, w którym kierunku zmierzamy i żebyśmy do tego doszli przede wszystkim niskokosztowo, tak? Bo cała idea ETS-u, żebyśmy działali efektywnie kosztowo. No to jest sterowanie ceną w postaci wypowiedzi lub braku zainteresowania tym, jak ta cena rośnie, nie buduje takiej spokoju takiego inwestycyjnego, że tak powiem. Mamy zaszyty w systemie ETS taki mechanizm, który jest oparty o artykuł 29a dyrektywy ETS-owej. Nie będę może mówił w szczegółach, na czym polega ten mechanizm, bo jego interpretacja jest też niejednolita. I co powoduje szereg kontrowersji związanych z tym, czy kiedykolwiek komisja będzie w stanie go zastosować. No w naszej opinii ten mechanizm jest martwy. Moim zdaniem bez głębszej refleksji jakiejś zmiany w samej dyrektywie ETS i zmiany tego mechanizmu, komisja właściwie nie ma żadnych instrumentów do tego, żeby tą cenę obniżyć. I można powoływać się na ten artykuł 29, ale on po prostu do tej pory nigdy nie był zastosowany. Komisarz Timmermans mówi, że nie ma potrzeby, a w dalszym ciągu obserwujemy wzrost. Więc pytanie jest otwarte, na jakich zasadach rynek ma wiedzieć, że w ogóle kiedykolwiek mechanizm miałby być zastosowany, skoro nawet przy tej obserwacji rynku nikt o tym nawet nie wspomni, że można go zastosować. Szczególnie, że tam jest jeszcze taki element, który eliminuje jakiekolwiek liczbowe porównania, bo tam jest zapis, że można to zastosować w momencie, kiedy nie zostaną zmienione jakieś zasadnicze cechy rynku. No i tutaj konia z rzędem temu, kto powie, która z cech zmiany rynku, którą teraz obserwujemy, a rozmawiamy o szeregu zmian, które będą, nie zmienia tego rynku co do istoty. Więc mi się wydaje, że komisja powinna się pochylić nad tym problemem, zaproponować jakiś realny mechanizm, który byłby klarowny, żeby ta świadomość istniała. Takie mechanizmy też istnieją na innych rynkach, w Stanach Zjednoczonych, w obecnie uruchomionym mechanizmie ETS w Wielkiej Brytanii też taki mechanizm jest, w związku z czym jest pole do tego, żeby się na tym pozastanawiać i przedyskutować. Szczególnie, że też w tym roku jest termin rewizji decyzji MSR-owej.
Zostając przy tym temacie, ja to chciałbym wydobyć od ciebie, co ewentualnie jeszcze mogłoby być takim szczegółowym rozwiązaniem tego problemu. Znaczy, jeżeli zakładając, że ten mechanizm, o którym opowiedziałeś, wpuszczenia tych 100 milionów uprawnień jest martwy, no to być może komisja w ramach rewizji dyrektywy EU ETS, która się zbliża i już w lipcu zobaczymy propozycję Brukseli w tej sprawie, co tam się powinno zmienić, powinna zaproponować jakieś mechanizmy, które stabilizowały tą cenę. Czy to na przykład jakiś korytarz cenowy znany z rynku walutowego, z minimalną i maksymalną ceną, albo być może zmiana regulacji finansowych, o czym też kilka miesięcy temu Bruksela cichutko wspomniała, tak żeby móc ograniczyć wpływ instytucji finansowych, no i tego waloru spekulacyjnego na rynek. Co z tych twoim zdaniem rozwiązań jest najbliższe do możliwie szybkiego zastosowania? Bo tutaj samo słowo komisji, tak jak ta wypowiedź Timmermansa, ma też duże znaczenie. To znaczy wyobrażam sobie, że w sytuacji, w której komisja powie, że dobrze, sytuacja już jest poważna i zaczynamy pracować nad jakimiś zmianami, które ustabilizują tą cenę, to już sama ta deklaracja powinna wpłynąć na rynek i doprowadzić do jakiejś takiej korekty, która by przynajmniej sprawiła, że te ceny jakoś odzwierciedlają te czynniki fundamentalne, które są obecnie na rynku i tą grę podaży i popytu. Co z tego, twoim zdaniem, wachlarzu możliwości zostanie ostatecznie wybrane, czy może nic nie zostanie wybrane? Jak uważasz?
Ja osobiście mam nadzieję, że jakaś refleksja głębsza na ten temat będzie. Myślę, że jesteśmy na takim etapie skomplikowaności całego systemu, że tutaj no nie pokusiłbym się o mówienie o jakimś konkretnym rozwiązaniu, dlatego że to wymaga popatrzenia na szereg aspektów tego, co się będzie jeszcze zmieniało w systemie. Pamiętajmy, że jest jeszcze szereg elementów, które w ramach pakietu Fit for 55 będzie na stole. Między innymi chociażby rozszerzenie ETS-u nowe sektory. To jest jakby też element, który w zależności od rozwiązania czy jakichś decyzji politycznych będzie w mniejszym lub większym stopniu też na ten rynek oddziaływał. Oczywiście, jeśli chodzi o aspekty finansowe jako rynku regulowanego, to myślę, że tutaj no jest całe pole manewru, jeśli chodzi o jakby zadbanie o odpowiednie uregulowanie tych podmiotów finansowych i ich uczestnictwa w rynku. Natomiast jeśli chodzi o takie technikalia związane z samym zabezpieczeniem przez komisję kontroli tego wzrostu cenowego, oczywiście w trakcie pracy nad MSR-em było szereg elementów dyskutowanych, różnych rozwiązań, chociażby na przykład ten korytarz cenowy, czyli floor price, ceiling price. Była też propozycja utworzenia takiego podmiotu czy takiej rady, jak Rada Polityki Pieniężnej u nas, która wydawała jakieś decyzje Natomiast myślę, że tutaj być może w ogóle nie ma takiej konieczności, żeby aż takie wywrotowe rzeczy wprowadzać, gdzieś korytarz to nabrze. Pamiętajmy, że sam mechanizm SRI jest oparty o tak zwany quantity-based mechanizm, czyli mechanizm podażowy. Te wszystkie mechanizmy typu korytarz cenowy są mechanizmami opartymi o ceny. W związku z czym wydaje mi się, że teraz wystarczyło złagodzić parametry samego MSR-u, dopuścić jakąś sytuację, żeby nie umarzać uprawnień samej rezerwy MSR, bo jest to, co do tej pory zostało zebrane do rezerwy MSR, ono w 2023 roku będzie umarzane. I to de facto powoduje, że komisja nawet nie ma żadnego waloru, który mogłaby wpuścić na ten rynek. Nie ma uprawnień skowanej do kieszeni, którym może zarządzić podażą w takim dodatkowym sposób. Może tylko kontrolować mechanizm aukcyjny, czyli pożyczać uprawnienia, które by sprzedała w późniejszym terminie, ale to wypłaszcza trochę ten wzrost cenowy być może, natomiast no, nie powoduje jakiejś realnej kontroli nad późniejszym problemem, który by narastał. Później no, będzie jeszcze bardziej ryzykownie, bo te ceny już będą dużo wyższe. Reasumując, w pierwszej kolejności przyjrzałbym się tego, co już mamy i co możemy w tych mechanizmach, które mamy, poprawić, a w drugiej kolejności patrzyłbym na jakieś rewolucje, bo za duża skomplikowaność systemu jest, żeby teraz się bawić w jakieś totalnie nowe rozwiązanie.
To teraz chciałbym Cię zapytać o konsekwencje tak wysokich cen uprawnień. No wiadomo i już o tym chyba więcej mówić nie będziemy, że ucieczka od węgla w energetyce no już przypomina panikę i jest to dobrze zdiagnozowane, chociaż cały czas dowiadujemy się nowych rzeczy i też będziemy prawdopodobnie w tych najbliższych tygodniach, miesiącach i latach widzieć konsekwencje tej ucieczki, ponieważ te aktywa po prostu zaczynają parzyć, firmy energetyczne. Wiemy też, że ta niepewność na rynku w stosunku do gazu na przykład jest coraz większa. Inwestorzy boją się alokować kapitał w nowe projekty, co może mieć konsekwencje na przykład dla stabilności systemów energetycznych w tych najbliższych latach. Ale ja chciałbym Ciebie zapytać o inną propozycję komisji, która jest też takim flagowym postulatem, czyli wprowadzenie podatku od śladu węglowego, który ma być takim sposobem na to, żebyśmy mogli w Unii uniknąć carbon leakage, czyli ucieczki emisji. To ma pomóc przemysłowi energochłonnemu. Komisja planuje wdrożenie tego mechanizmu od 2023 roku. Jest to gigantycznie kontrowersyjny pomysł, ponieważ nasi partnerzy handlowi, Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, protestują przeciwko temu, argumentując, że będzie to cło niezgodne z zasadami WTO, ale jednocześnie mamy obecnie do czynienia z cenami CO2 na poziomie prawie 60 euro. One dochodzą do tego poziomu, co też oznacza, że nasz przemysł, unijny przemysł, no bardzo potrzebuje jakiegoś sposobu, by móc utrzymać tą konkurencyjność w stosunku do taniej stali na przykład z Azji czy z innych kierunków. Czy Twoim zdaniem te wysokie ceny uprawdopodabniają wprowadzenie podatku od śladu węglowego, czyli ten Carbon Border Adjustment Mechanism, czy też jednak na razie trudno oszacować polityczną wykonalność tego wdrożenia?
To jest ciekawa sytuacja, którą będziemy obserwować i chyba myślę, że takim nowum w ogóle w polityce klimatycznej globalnej. To jest jakby kolejna, chyba druga rzecz z takich ruchów Komisji Europejskiej, czy unijnych ruchów w polityce klimatycznej, która wywołuje jakieś perturbacje międzynarodowe. Pierwszym takim elementem to było włączenie lotnictwa jako sektoru do ETS-u. To się skończyło fiaskiem, został tylko ta część lotnictwa, która jest w obrębie Unii Europejskiej. Międzynarodowe lotnictwo z kolei skończyło nowym porozumieniem globalnym, które dotyczy właśnie lotnictwa międzynarodowego, czyli w korcie. Sam podatek CBAM w moim odczuciu jest nieunikniony. Jego wprowadzenie wcześniej czy później, wątpię, żeby to nastąpiło w 2023 roku z powodów, o których wspomniałeś, czyli tego oporu międzynarodowego co do zachowania konkurencyjności tych przemysłów w innych krajach. Natomiast należy pamiętać, że ta presja cenowa, która będzie rosła na te sektory objęte ETS-em w Unii Europejskiej, no będzie powodowała zwiększanie ryzyka ucieczki emisji. W związku z czym mechanizm, Unia to definiuje jako ten CBAM, czyli mechanizm graniczny. Może być w formie podatku, może być w formie innych rozwiązań. Zobaczymy, co komisja pokaże w lipcu. To będzie jakiś zaczątek tej dyskusji i też pokazanie partnerom międzynarodowym, co Unia planuje wprowadzić. Natomiast wcześniej czy później ten mechanizm będzie musiał istnieć, bo inaczej po prostu będziemy obserwować bardzo szybką ucieczkę przemysłów, szczególnie tych energochłonnych, poza obszar Unii Europejskiej. I to będzie bezproduktywne, jeśli chodzi o cel główny, czyli redukcję emisji gazów cieplarnianych. Z tego czasu robiliśmy takie analizy, nawet robiliśmy analizę w ramach Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych wprowadzenia takiego podatku granicznego, który istniał równolegle do mechanizmu wspierania tych sektorów energochłonnych w Europie, czyli bezpłatnych uprawnień, tej ucieczki emisji pośredniej, bezpośredniej i on w takim wariancie ekonomicznym on nie robił jakiejś dużej różnicy na PKB w Europie, natomiast oczywiście wpływał na te kraje eksportujące do Europy, natomiast z punktu widzenia emisyjnego no w pewnym stopniu redukował emisję też globalnie, czyli dodatkową redukcję powodował niż ta, która zachodzi tylko i wyłącznie w Unii Europejskiej. Gdyby tego mechanizmu nie było i te ceny by dalej rosły, ta ucieczka emisji byśmy ją obserwowali, to ta emisja globalnie by rosła, mimo tej redukcji, którą byśmy w Unii osiągali. To jest jakby chyba kluczowy element, w którym w dyskusjach międzynarodowych powinniśmy się pochylić.
Tutaj jeszcze tylko od siebie dodam, że takim największym chyba przegranym tego CBAM-u byłaby Rosja. Tutaj KPMG policzył jakiś czas temu, o czym też pisał niedawno Financial Times, że tylko do końca dekady straty rosyjskiej gospodarki na wdrożeniu tego podatku od śladu węglowego w Unii wniosłyby 60 miliardów dolarów, co jest oczywiście związane z największymi obciążeniami dla eksportu stali, cementu i innych tego rodzaju energochłonnych produktów powstających właśnie w wielkim przemyśle. Robert, ja chciałbym ciebie jeszcze zapytać o drugi taki ważny punkt zmiany, który na pewno zostanie przedstawiony pomysłu Komisji Europejskiej na tę kwestię w lipcu, 14 lipca, w ramach prezentacji pakietu Fit for 55. To jest kwestia rozszerzenia systemu EU ETS na transport i budownictwo, a raczej budowy nowego systemu, który byłby właśnie przeznaczony dla tych sektorów, czyli transportu i budownictwa. Co to dokładnie będzie oznaczało dla samego systemu uprawnień do emisji? Jak to będzie funkcjonowało i jakie to może mieć przełożenie na ceny?
To prawda, komisja w swoim pakiecie legislacyjnym, który ma zaprezentować w lipcu, jednym z elementów będzie włączenie jest tutaj jakby słowem kluczem, sektorów transportu i budownictwa do systemu handlu emisjami. I główne elementy, jaki to będzie miał wpływ na obecny system ETS, to jest fakt, czy to będzie literalne włączenie tych sektorów do ETS-u, jaki obecnie obserwujemy, czy to będzie raczej zrobienie osobnego systemu, który będzie równolegle funkcjonował z obecnym systemem handlu. Prawdopodobnie komisja zaproponuje nowy system, w sensie to nie będzie włączenie do obecnego systemu, tylko zrobienie równoległego systemu, z jakąś tam refleksją do tego, że to połączenie tych systemów obu w którymś momencie by następowało, na przykład pod koniec 2030 roku, czy pod koniec tego okresu. I to miałoby większy sens z punktu widzenia systemowego, dlatego że te sektory, które są obecnie objęte systemem i te sektory nowe, które miałyby takim systemem być objęte, są totalnie różne, jeśli chodzi o krańcowe koszty redukcji.
Powiedz mi, co te krańcowe koszty redukcji oznaczają?
To jest technologiczny koszt redukcji jednej tony CO2. Patrząc powiedzmy nawet na te dwa sektory, o których teraz rozmawiamy, które miały być objęte systemem, no to one są prawie na dwóch biegunach tych kosztów. Koszt redukcji w budynkach jest relatywnie niższy niż w transporcie, chociażby z tego względu, że w budownictwie no możemy po prostu zmienić źródło zaopatrzenia w ciepło, docieplić budynki. Takie technologie, które są obecne na rynku, nie są drogie, można je w miarę szybko zastosować i osiągnąć jakieś redukcje. Natomiast w transporcie, no to już mówimy o kwotach dużo, dużo wyższych, bo chociażby technologia elektryfikacji transportu dopiero się rozwija, jest droga. W związku z czym Cambridge Econometrics swego czasu, no nie tylko oni, bo tu już tych analiz jest sporo, liczyło, że takie efektywne działanie redukcji w sektorze transportu, no musiałoby się, taka cena uprawnienia porównać, musiała być na poziomie 200-300 euro za tonę, żeby tam zachodziła jakaś redukcja.
Czyli 200-300 euro za tonę musiałaby ta cena wynosić, żeby efektywnie dekarbonizować transport i budownictwo, czy tylko jeden z tych sektorów?
Tylko transport. Dlatego włączenie tych dwóch sektorów no też powoduje, że ta cena się uśrednia, ale większa presja jest wtedy na budownictwo, bo tam nie stanie osiągnąć redukcji. W kolejności redukcji, która by następowała w takim systemie, no to najpierw by redukcje zachodziły w sektor budownictwa. I tutaj problem jest taki, że mówimy o całej Unii, więc ten sektor budownictwa czy mieszkalnictwa jest zróżnicowany w obrębie poszczególnych krajów. No i Polska jest tutaj w pierwszej kolejności do redukcji, bo mamy po prostu bardzo duży udział paliw kopalnych, na przykład w ogrzewaniu gospodarstw domowych. Dla porównania można powiedzieć, że zgodnie z danymi z Eurostatu z 2015 roku, w gospodarstwach domowych całej Unii zużywanych paliw stałych 73% tych zużywanych przez gospodarstwa domowe paliw było zużywane w Polsce. 33% tego całkowitego zużywania energii finalnej też było zużywane w Polsce. No to pokazuje jakby skalę obciążenia dla Polski. Z drugiej strony, jak popatrzymy nawet na średnie dochody w Unii Europejskiej, no to polski podatnik zarabia powyżej 800 euro miesięcznie, natomiast w Unii Europejskiej te zarobki są w granicach 2000 euro. No to teraz, jeżeli zestawimy to z koniecznością zakupu nowych technologii, na przykład pompy ciepła, żeby wymienić to paliwo w gospodarstwach tam jednorodzinnych, no to taki Kowalski przysłowiowy musiałby rok czasu oszczędzać, żeby kupić taką pompę ciepła, której koszt jest załóżmy 10 tysięcy euro. Już nie mówiąc o zakupie samochodu elektrycznego, którego koszt jest 30 tysięcy euro. Więc to pokazuje, że bez dofinansowania i wsparcia finansowego tej transformacji, no po prostu się nie będzie działo w takim tempie, jakbyśmy zakładali. A z kolei ten nakład inwestycyjny, jaki będzie, czy ta pomoc finansowa, jaka w Polsce będzie musiała być zastosowana, jest dużo wyższa niż na przykład w krajach zamożniejszych, dlatego że tam po prostu ten kapitał własny gospodarstw domowych będzie, jest większy do uruchomienia niż w Polsce. Stąd też są inne rozwiązania, które w transporcie na przykład mogłyby przynosić lepsze efekty, na przykład utrzymanie norm, wprowadzenie nowych systemów podatkowych, które by tam w miarę stabilne tą cenę tam budowały, ten koszt redukcji.
Norm dla producentów samochodów.
Tak, ale nawet system podatkowy, który byłby bardziej przewidywalny w taki sposób, że wiemy, ile zapłacimy w danym roku za to paliwo dodatkowo, buduje jakąś tam stabilność tego wprowadzania. Natomiast włączanie go znowu do systemu, gdzie ta cena rośnie i nie wiemy, czy będzie korekta, nie będzie korekta, no to znowu wszyscy uczestnicy tego systemu, a tutaj mówimy o obywatelach, wchodzą do mechanizmu, który jest stricte rynkowy i jakby nie wiadomo, w jakim horyzoncie czasowym na przykład ta cena znowu wzrośnie, tak jak tutaj w ETS-ie wyrasta w ekstremalnie szybkim tempie. W związku z czym tempo dofinansowania może nie nadążać na tym tempem wzrostu kosztów. Jakbyśmy to parafrazowali, to co się dzieje teraz w ETS-ie. W związku z czym tutaj wymagana by była chyba bardziej refleksja na temat kosztów i obciążeń, szczególnie, że borykamy się wtedy z problemem zwiększenia ubóstwa energetycznego i to chyba nikomu nie jest potrzebne. A z drugiej strony, nie bez powodu niektóre państwa dążą do tego, żeby taki system wprowadzić. Politycznie jest bardzo problematyczne, żeby mówić o podatkach. Tak? Czyli we Francji żółte kamizelki, przypomnę, zaprotestowały przy cenach tam kilku eurocentów zwiększonego kosztu paliwa. I to się spotkało z takim dużym oporem. Więc ja bym się bał tutaj takiej sytuacji, że jeżeli byśmy zrobili taki, już można wybiegać w przyszłość, robimy taki system handlu w tych dwóch sektorach, ta cena jest uwolniona, rośnie w podobny sposób jak na przykład w ETS-ie. No i zaczynają się protesty już nie tylko we Francji, ale już po prostu w całej Unii Europejskiej. Pytanie, co komisja by w takim razie albo rządy tych krajów zrobiły, no bo to nie jest podatek wprowadzony przez rząd krajowy, tylko to jest podatek wprowadzony ogólnoeuropejski. No i to mogło się spotkać z bardzo dużym oporem społecznym. Z drugiej strony, powiedzmy, konieczność redukcji w tych sektorach jest bezdyskusyjna. Bez redukcji w kolejnych sektorach, w kolejce nie osiągniemy neutralności klimatycznej, więc cokolwiek trzeba tam zrobić. Natomiast nie wiem, czy wprowadzanie ETS-u od razu jest najlepszym rozwiązaniem.
Z tym większym zainteresowaniem będziemy obserwowali to, co się wydarzy 14 lipca, kiedy ten Fit for 55 zostanie wreszcie upubliczniony i zobaczymy, jak komisja poradzi sobie z tym wyzwaniem opodatkowania emisyjnego budownictwa i transportu i co tam się w tym projekcie znajdzie, tak żeby też te ryzyka polityczno-społeczne móc mitygować w przyszłości. Na sam koniec chciałbym cię zapytać o to, ile będzie kosztowała tona CO2 w połowie i na koniec tego roku. Prawdopodobnie za kilka miesięcy znowu spotkamy się na falach energii do zmiany naszego podcastu i porozmawiamy o tym, gdzie jesteśmy z tym systemem EU ETS, więc teraz chciałbym, żebyś zajrzał w swoją kryształową kulę i powiedział mi, gdzie te ceny twoim zdaniem znajdą się.
Właściwie odpowiadając na swoje pytanie, by można faktycznie mówić o szklanej kuli, bo tak naprawdę no, nikt nie jest w stanie dobrze przewidzieć tej ceny. Nawet to, co obserwujemy w analizach jakichś rynkowych, oparte na metodyce, założeniach, no one się do tej pory nie sprawdziły. To pokazuje, jakie tempo, jaka dynamika i jak nową w tym systemie zachodzi, co wykracza poza obszar percepcji takiej analitycznej. Faktycznie możemy tu mówić o jakimś wróżeniu na bazie doświadczeń, które do tej pory mieliśmy. To, co w moim odczuciu i kolegów i koleżanek widzę w naszych dyskusjach, sobie też takie same rozmowy przeprowadzamy. Ważne jest zwrócenie uwagi na to, jak ten rynek się zachowuje, jak ta cena podąża za tym, jak inne rynki też się zachowują. I tutaj jakby wychodzimy już poza obszar samego systemu ETS, fundamentów, całej dyskusji o tym, co komisja pokaże w pakiecie Fit for 55, bo to jest jeden z elementów całego tego rynku. Jest ta duża korelacja, o której mówiłem, z rynkami amerykańskich akcji. Jest też duża korelacja z rynkami paliwowymi, tymi indeksami paliwowymi. Jeżeli tam nie nastąpi jakaś korekta duża albo jakiś krach podobny do tego, co obserwowaliśmy na początku pandemii covidowej, to można przypuszczać, że ta cena będzie dalej rosła i osiągała jakieś tam korekty, powiedzmy regularne, takie to w tempie wzrostu uprawnień jest. Może to się ustabilizuje i będzie jakaś korekta po tym, jak komisja pokaże regulacje w lipcu. Natomiast no, jakbym miał wróżyć, to pewnie bym powiedział, że cena może dochodzić w tym roku do 60-70 euro. Natomiast będzie jakaś korekta i tak naprawdę możemy pewnie skończyć w średniej cenie w tym roku jakieś 45-50 euro za tonę. Bo dotychczas średnia cena, o ile się nie mylę, dotychczas to jest powyżej 42 euro. Ale no nie postawię pieniędzy na to, że taka cena będzie. Równie dobrze możemy mieć dużą korektę ze względu na krach w drugiej połowie roku i przewartościowanie tych indeksów aukcyjnych w Stanach Zjednoczonych. I ta korekta pociągnie po prostu rynek uprawnień tak samo do dołu i skończymy na jakimś dużym spadku. Ale to z kolei byłoby bardzo politycznie niewygodne, jeśli chodzi o wizerunek ETS. No bo teraz mamy ciągły wzrost. Tutaj komisarz mówi, że musimy mieć wyższe ceny, żeby osiągnąć tą neutralność klimatyczną i wymusić postęp technologiczny. Wszystko prawda, tylko że może nie w takim tempie. A jak spadnie nam ta cena, no to będzie pytanie, co się stało, że ta cena spadła i czy być może nie powinniśmy znowu jakoś sterować tą ceną. No i to jest takim w kółko napędzająca się dyskusja na temat tego, jak stabilizować tą cenę, co pozwala zadać pytanie, czy właściwie, skoro chcemy tą cenę mieć taką stabilną, rosnącą, to czy ten ETS jest jakby najlepszym rozwiązaniem, bo ciągle tylko ilość energii i administracyjnych uwarunkowań, jakie wkładamy wszyscy w ten system, rośnie tak samo logarytmicznie jak ta cena.
Ja mam bardzo podobne odczucia do twoich. Spodziewam się, że w okolicach prezentacji Fit for 55 dojedziemy do mniej więcej 70 euro za tonę, ale potem te ceny już więcej nie urosną. Raczej będziemy mieli do czynienia z jakąś korektą, ale skończymy gdzieś mniej więcej w okolicach 50 euro na średniej cenie w 2021 roku. Ale to jest oczywiście tylko moja szklana kula, nie poparta żadnymi informacjami czy naukowym podejściem do tego tematu, a jedynie intuicją. Robert, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.